Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Salon Dziennikarski, czyli wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy, portalu w polityce.pl. Teraz także na antenie TVP Info. Goście, którzy podsumują miniony tydzień. Ryszard Makowski, portal w polityce.pl.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu.
Jan Pospieszalski, piosenkarz, muzyk, publicysta,
program Warto. Ja też jestem piosenkarz.
Warto rozmawiać. Ryszard Makowski.
Gośnie się piosenki.
Jan Pospieszalski, Piotr Kwieciński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika w sieci. A podsumowanie tygodnia rozpoczynamy od wydarzenia z wczoraj. Sędzia Wojciech Łączewski znowu błysnął, no wydał wyrok, który podważa legalność prezesury sędzi Julii Przyłębskiej, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Posłuchajmy.
Jest to rzeczywiście rzecz niesłychana, co wydarzyło się dzisiaj w sądzie rejonowym.
Nie jest kompetencją sądu cywilnego badać i rozstrzygać prawidłowość powołania prezesa sądu konstytucyjnego w Polsce.
Jestem zbulwersowana zachowaniem sądu powszechnego i sędziego, który nie potrafi orzekać w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
Podstawą rozstrzygnięcia sądu w tym przypadku była kwestia związana z pełnomocnictwem radcy prawnego reprezentującego Trybunał Konstytucyjny. Sąd stwierdził, że rozstrzygnięcie tej sprawy zależy od wyniku innego postępowania.
Czyli sądy pracowicie pracują, by wykreować chaos prawny. Decyzja sędziego Łączewskiego to jest w jakiejś mierze, no tak można powiedzieć, prowokacja. A w sprawie chodzi o to, że pewien przedsiębiorca wytoczył proces, czy chciał wytoczyć proces Trybunałowi Konstytucyjnemu za przewlekłość postępowania, a sędzia Łączewski powiedział, nie mogę rozpatrzyć tej sprawy, bo nie wiem, czy prezes Julia Przyłębska działa legalnie. Jan Pospieszalski, jak to możemy ocenić?
184. odsłonę wojny środowiska sędziowskiego, niektórych przedstawicieli środowiska sędziowskiego z rządem i no, co tu więcej powiedzieć. Mnie się wydaje, że tego rodzaju wybrykiem, no, mówmy, prawdziwymi, mocnymi, dosadnymi słowami, bo tak to należy oceniać, tego rodzaju wybrykiem, sam sędzia Łączewski wpisuje się w działania totalnej opozycji, co jednocześnie podważa orzeczenie Sądu Najwyższego, które kwestionowało ułaskawienie Mariusza Kamińskiego przez prezydenta. Bo przecież sędzia Łączewski również wskazywał, tamto rozstrzygnięcie wydał, tak? To jeśli dzisiaj on pokazuje i definiuje się po raz kolejny jako ten, kto walczy z rządem, w związku z tym no, tamto orzeczenie Sądu Najwyższego też jest wątpliwe.
Mecenas Piotr Andrzejewski sugeruje, że tu jakieś badania są potrzebne, no bo też nie sposób nie odnieść wrażenia, że sędzia Łączewski znajduje jakąś przyjemność w takich werdyktach. Jest też wysyłany przez środowisko sędziowskie chyba na to pole. No mówimy o człowieku,
a może ktoś się pod niego znowu podszył?
Są już ekspertyzy profesjonalistów, którzy mówią, że jego twierdzenie, że włamano mu się do komputera, jest fałszywe, czyli kłamał.
To prawda, oczywiście sędzia Łączewski no, bardzo jednoznacznie dba o to, żeby się wpisać, żeby się skojarzyć na trwałe z nurtem najostrzejszej opozycji przeciwko rządowi PiS-u. I to jest sędzia, który nie mieści się w świecie sędziowskim. Znaczy ta jego wymiana tych maili z pseudo Tomaszem Lisem pokazywała to bardzo wyraźnie, że on
chciał doradzać, jak tu skutecznie walczyć z rządem.
On chce być politykiem, nie zrzucając zarazem togi sędziowskiej, prawda? Tak być nie powinno i to jest prawda. Natomiast to się tyczy tej ostatniej sprawy, ja bym powiedział w ten sposób. No, tutaj trwa wojna prawna, obie strony wynajdują rozmaite prawne preteksty, żeby zaatakować stronę drugą, żeby jej zaszkodzić. No to jest po prostu kolejny akt w tej wojnie i z całą pewnością to pokazuje jedno, mianowicie, że wrażenie, które mieliśmy jeszcze jakiś czas temu, to znaczy, że te wszystkie sprawy związane z Trybunałem Konstytucyjnym są w jakiejś mierze już za nami, prawda? To nie było wrażenie, ono było prawdziwe, ale ono nie było słuszne. Znaczy, to będzie trwało, to będzie miało rozmaite spięcia, jeszcze rozmaite kumulacje i to jest naprawdę, ten kryzys jest daleki od zakończenia.
Czyli strategia tysiąca Wietnamu w wymiarze sprawiedliwości. Ryszard Makowski.
No, wydaje mi się, że to, co robi pan sędzia Łączewski, to raczej jest, jakby grał w drużynie Zbigniewa Ziobry, bo tutaj ewidentnie tak odsłania tę zupełną powiedzmy to uczciwie, że pewną głupotę sędziowską, bo robienie takich rzeczy, no to przecież gdzieś potem się odbija takim echem, że o tym rozmawiamy i rozmawiamy o tym w jednoznacznym tonie. No mnie się wydaje, że i tak jesteśmy, powinniśmy być wdzięczni sędziemu Łączewskiemu, uznając jego rozmach, to mógł rozwiązać Trybunał Konstytucyjny pani Przyłańskiej wlepić 3 lata, tak to jak to zrobił w przypadku pana Kamińskiego i pana Wąsika. Także no myślę, że pan Łączewski działa, jest po naszej stronie, że robi wszystko, żeby to środowisko sędziowskie wychodziło jak najgłupiej. No.
Po stronie rządu. Ksiądz Henryk Zieliński.
No jest to taki system według mnie podgryzania, kiedy nie można, no bo wiadomo, że przecież sędzia Łączewski nie zdelegalizuje Trybunału Konstytucyjnego. Na tyle, ile może usiłuje robić dla swoich sympatyków, dla tych, z którymi on sympatyzuje. Nas mówiąc troszeczkę sarkastycznie, to ja się spodziewam, że niedługo pan sędzia ogłosi także niekonstytucyjność konstytucji. Dlatego, że teraz w tych dniach powstaje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności, dopuszczalności aborcji ze względów eugenicznych. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że zgodnie z tą konstytucją jest to nielegalne, niekonstytucyjne, to myślę, że pan sędzia ogłosi wtedy niekonstytucyjność konstytucji.
A kto ten wniosek przygotowuje?
Mecenas, pan doktor Wróblewski, Bartłomiej Wróblewski.
Inicjatywa społeczna.
Inicjatywa społeczna, ale co ciekawe, to jest ważne, bo pod tą inicjatywą podpisało się około 100 posłów z różnych ugrupowań. To nie jest tylko inicjatywa pisowska.
Jeśli można tutaj wejść w słowo, to ogłoszenie może nie akurat przez sędziego Łączewskiego, a przez kogoś niekonstytucyjności konstytucji nie byłoby czymś aż tak zaskakującym, jak się wydaje, ponieważ no przecież ostatnio mieliśmy do czynienia no, na przykład z deklaracją jednego z sędziów, że oto najwyższą wartością i suwerenem w kraju jest nie konstytucja, tylko są wartości, które określają kto? Określają sędziowie, prawda? Tak. I to z jednej strony. Z drugiej strony no, mamy rzeczywiście tutaj na Zachodzie taki nurt od kilkudziesięciu lat, w którym ten liberalny ład jest kotwiczony za pomocą no, właśnie takich twierdzeń, że pewnych rzeczy nie można zrobić legalnie, nawet jeśli robi się je totalnie legalnie, prawda? W konstytucji niemieckiej na przykład jest zapisane expressis verbis, że w dwóch fragmentach ona jest niezmienialna. Po prostu niezmienialna, nie można tego zrobić inaczej niż, no właśnie, jak? Wprowadzając wojsko, prawda? Czyli w tym momencie, jakby się tak zastanowić, to jakby sędzia Łączewski zrobił coś takiego, to nie by był osamotniony, znalazłby się w pewnym nurcie.
Pytanie do Jana Pospieszalskiego, bo mamy także informację. Afera Policka, zakłady chemiczne Police, wyprowadzanie no, milionów złotych, wkracza CBA i wczoraj sąd nie pozwala na aresztowanie, nie decyduje się na aresztowanie tych ludzi i to jest kolejny taki przypadek. Gruba afera, czyli w ramach walki z rządem, no jakby sądy stają po stronie skorumpowanych.
Ta sprawa ma dodatkową swoją pikanterię. Otóż wśród zatrzymanych jest szef Zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej i jeden z członków tej partii. W związku z tym, jeżeli ja sobie przypominam teraz, kilka tygodni temu byliśmy świadkami takiego kwiarskich wystąpień przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, no jest rok po audycie i gdzie są te procesy, gdzie są te orzeczenia, gdzie są te rozstrzygnięcia, gdzie są te postępowania prokuratorskie wobec tych, którzy zostali w tym audycie wymienieni. No. Nie ma lepszego przykładu. Dwóch prominentnych członków Platformy Obywatelskiej zostaje zatrzymanych i co skład orzekający wypuszcza ich nieco z środka zapobiegawczego. Mało tego, to jest ten sam skład, który w grudniu ubiegłego roku wypuścił tych, którzy byli zatrzymani w sprawie korupcji w Dolnej Odrze. To jest dokładnie ten sam skład. Czyli tak jak sędzia Łączewski jest sędzią do specjalnych poruszeń, tak skład, który uniewinnia, no albo inaczej, nie dopuszcza do zastosowania aresztu wobec no, ludzi, którzy wyprowadzili kilkadziesiąt milionów do Senegalu, 5 milionów dolarów, tak, spod palca było puszczane. Po prostu coś niesamowitego.
Mówię o 30 milionach.
Mamy 30 milionów, tak. Być może dzięki temu jest pewna jasność, o co w Polsce toczy się ta cała batalia. Czy spór polityczny. Zmieniamy temat. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, no, wypowiedział słowa, których wypowiedzieć nie powinien.
Wiele narodów też współuczestniczyło w realizowaniu Holokaustu, w tym także, o czym mówię z ubolewaniem, także naród polski. No przecież ile było wyroków wydanych przez Armię Krajową na osoby, które ujawniały na przykład kryjówki dla Żydów. No przecież te wyroki śmierci nie wzięły się znikąd.
A więc Polacy mają odpowiadać rzekomo za Holokaust. To nie jest wypowiedź w zagranicznej prasie, niemieckiej prasie. To jest wypowiedź bądź co bądź wysokiego urzędnika państwa polskiego. Adam Bodnar przeprosił za to sformułowanie, stwierdzając, że no miał na myśli jednostki, ale jednak te słowa padły i są wezwania do dymisji. Ale temat z pewnością będzie żył. Paweł Wroński w Gazecie Wyborczej twierdzi na przykład, że w dziele Holokaustu współdziałali z Niemcami polscy nacjonaliści, na przykład choćby członkowie Narodowej Organizacji Radykalnej, przeprowadzając wielkanocne pogromy, czy też szmalcownicy donoszący na Żydów i Polaków ich ukrywających. No ale czy to można sprowadzić do odpowiedzialności narodowej? Państwo podziemne z tym walczyło, ksiądz Henryk Zieliński.
No choćby, ja słuchając tej wypowiedzi pana Bodnara, nie wiem, no jest to facet z doktoratem. Facet wykształcony między innymi na jednej z uczelni George'a Sorosza, także tam odbywał studia i staże. Nie zapominajmy zresztą, że jest to człowiek Sorosza. Nie zapominajmy, że kiedy był mianowany przed 2 laty rzutem na taśmę przez Platformę Obywatelską, wzbudzało to wielkie kontrowersje i zwracaliśmy my także na to uwagę, że jest to bomba z opóźnionym zapłonem.
Bardzo jako ideologiczna bardzo postać ideologiczna na ważnym urzędzie. Postać.
Tak.
I na urzędzie, który ma być sędzią, więc
który ma być. Tak, sędzią i co dziwnego, że gdy chodzi o obronę praw obywatelskich, chociażby, nie wiem, drukarza z Łodzi, któremu sumienie nie pozwalało drukować plakatów LGTB, to w tym momencie pan Rzecznik Praw Obywatelskich się nie upomina. Natomiast to zrzucanie odpowiedzialności, bo pan Bodnar sam się zaplątał. Z jednej strony mówi o, że naród odpowiada, a z drugiej strony mówi, że Armia Krajowa karała, przecież nawet wykonywała wyroki śmierci na tych, którzy donosili na przykład na Żydów czy na osoby przechowujące Żydów. A więc gdzie mamy reprezentatywność narodu? Czy reprezentatywne są władze londyńskie, Armia Krajowa i inne działające podziemne organizacje? Czy też za reprezentatywne dla narodu uznamy, nie wiem, jednostki przestępcze?
Znaczy, można by to sprowadzić do takiego poziomu, że wystarczy jeden członek narodu, żeby obwinić cały naród. No. Ryszard Makowski.
No to, co się wydarzyło, to jest no, rzecz taka, że jednak ten pan rzecznik powinien się podać do dymisji, bo są takie, to były dywagacje, czy powinien się podać do dymisji, czy nie powinien się podać do dymisji. No niby przeprosił, no ale te przeprosiny to były takie, no co to dużo mówić, no odczepnego, no jak już muszę, no to przeproszę. Ale to jest efektem tego, że tutaj w Polsce od początku III Rzeczypospolitej jest prowadzona tak zwana pedagogika wstydu, że my Polacy musimy cały czas się czuć czemuś winni. No przecież to jest pan Bodnar wywodzi się z tego samego środowiska, które jakoś bardzo nam polecało książki pana Tomasza Grossa, prawda, które gdzieś nas obwiniały o rzeczy, których no w zasadzie ad gremium na pewno nie jesteśmy winni i uważam, że tutaj też no i tak te obecne czasy, to, że możemy o tym swobodnie rozmawiać, są o tyle lepsze, bo przez wiele lat Gazeta Wyborcza narzucała ten ton, że jesteśmy współwinni Holokaustowi, no i w zasadzie nie bardzo było nawet na to, jak odpowiadać. No, tutaj dużo na pewno zrobiła Reduta Dobrego Imienia i cała ta praca Maćka Świrskiego i jego współpracowników w takim momencie no, jest podważana. Była też taka akcja German Dead Camps, bardzo rozpowszechniona na Zachodzie, I ona też bardzo zmieniała.
Natomiast Reduta Dobrego Imienia jest doceniana przez Gazetę Wyborczą, bo tu właśnie czytamy dziś w artykule Pawła Wruńskiego, że najpierw rusza do oburzony Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia. No to jest duży kompromis.
Ja tu panu zazdroszczę, bo ja nie czytam Gazety Wyborczej od 90 roku, więc nie wiem, co tam piszą. Natomiast no, generalnie uważam, że pan rzecznik powinien się podać do dymisji, bo nie jest to Rzecznik Praw Obywatelskich, tylko to jest Rzecznik Gazety Wyborczej.
Piotr Kwieciński.
Tak, no powiedzmy sobie szczerze, no, oczywiście w czasie II wojny światowej wielu Polaków popełniło winy wobec Żydów. To jest prawda. I działy się rzeczy straszne. Natomiast zarazem spójrzmy na to w ten sposób. Ta wypowiedź rzecznika Bodnara wpisuje się tutaj w pewien sposób myślenia i przedstawiania tych spraw. I to jest taki sposób, do jakiego nawiązał na przykład były już w tej chwili szef FBI Coley w takiej głośnej swojej wypowiedzi sprzed, nie pamiętam, roku czy półtorej, kiedy on mówił o Holokauście i jego sprawcach Holokaustu, nazistach i jego gorliwych pomocnikach z, i tu wymienił kilka krajów, między innymi Niemcy i między innymi Polska i między innymi Węgry i jeszcze tam kogoś. I tego rodzaju prób ustawiania Holokaustu można by przytoczyć znacznie więcej. O co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, żeby to jest próba sprowadzenia win, w tym prawdziwych win, na przykład polskich, do tej skali, do skali win niemieckich, mówiąc krótko, prawda? Czyli
no nie, no, nawet win węgierskich,
tego.
No bo przecież to jest nieporównywalna skala zbrodni.
Węgierskich, czy rumuńskich,
czy łotewskich.
Rumunia, czyli jedyny holokaust organizowany przez państwo na skalę no, taką jak niemiecki. No i to jest ta tendencja do zrównania tych win i ona jest tutaj tutaj czynnych jest wielu szatanów, to znaczy oczywiście jest tutaj w tym pewien interes, oczywisty interes niemiecki, żeby to jakoś tak zrównać. To jest też filozofia pewna, prawda? To znaczy chodzi tutaj o to, żeby utopić jak najwięcej narodów europejskich właśnie w tym poczuciu winy.
Bo łatwiej manipulować kimś, kto nie ma dumy z przeszłości.
I szerzej, bo sprowadza to w tym momencie, likwiduje to w tym momencie dumę z bycia członkiem, już nawet nie Polakiem. Ale tutaj chodzi w ogóle o wspólnotę, o kulturę europejską, o pokazanie, że ona jest czymś, co jest tak winne, tak złe, że w związku z tym no, powinno być osłabione, rozmyte, jakoś porzucone.
Też trzeba mówić, że Polacy byli sprowadzeni no, do stanu niebywałego. Okupacja niemiecka w Polsce jest nieporównywalna właściwie z niczym w Europie. No i jak zachowałyby się inne narody, gdyby były wpuszczone do takiego piekła, prawda?
I tu mamy przykład Francuzów.
Choćby narody, tak, nieporównywalnie lżejsza okupacja, a rzeczy haniebne. Jan Pospieszalski.
Ja tylko odniosę się do tego, co powiedział Piotr, że wielu Polaków ma na swoim sumieniu haniebne czy straszne rzeczy wobec Żydów. Oczywiście również wielu Polaków podczas wojny popełniało straszne i haniebne rzeczy wobec innych Polaków, prawda. Jak również inni Żydzi popełniali rzeczy haniebne wobec swoich współziomków. Także to i wszyscy byli obywatelami polskimi. Także tutaj to trzeba też w tym kontekście rozumieć. Natomiast w przypadku Adama Bodnara, moim zdaniem, to jest kolejny donos na Polskę. To jest rzecznik praw obywatelskich, który upodobał sobie donosić na Polskę i szkalować dobre imię Polski za granicą. Jego wystąpienie przeciwko ministrowi Glińskiemu, zaskarżenie decyzji ministra Glińskiego o połączeniu właśnie Muzeum II Wojny Światowej wpisuje się w ten proces, ten konflikt, jaki był pomiędzy twórcami Muzeum II Wojny Światowej, muzeum bardzo realizującego niepolską politykę historyczną i sprzeczną z polską racją stanu. Właśnie muzeum, w którym nie ma Kolbego, nie ma Ulmów, nie ma bohaterstwa Polski, Polaków, którzy oddawali życie za swoich żydowskich sąsiadów. W związku z tym Adam Bodnar, żeby nie dopuścić do zmiany tej ekspozycji, zaskarża decyzję ministra Glińskiego pod bzdurnym pretekstem rzekomo braku dostępu Polaków do kultury i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Raport ONZ-u, Komisji Praw Człowieka ONZ-u na podstawie raportu Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, wysłanego tam do Komisji ONZ-u, na przykład zawiera takie pasusy, jak to, że w Polsce odbywa się dyskryminacja osób LGBT na podstawie raportu wykonanego przez przedstawicieli subkultury LGBT i wysłanego do Bodnara. Adam Bodnar przepisuje żywcem te doniesienia, które są sondą internetową, z maili, jakimiś informacjami o tym, że coś się dzieje złego z tym środowiskiem i autoryzuje swoim urzędem. W związku z tym ten raport wraca później do nas ONZ i szkaluje Polskę. Później te raporty oczywiście są argumentem dla Macrona czy innych, że w Polsce dzieje się coś złego. Ale tam są również kuriozalne rzeczy. Adam Bodnar pisze w tym raporcie, że w Polsce jest dyskryminacja kobiet, jeżeli chodzi o dostęp do rynku pracy. Na miłość Boga jedynego. 37% kobiet zajmuje stanowiska kierownicze w Polsce, w Niemczech 22%, średnia europejska jest 22%, 18%
we Szwecji. Chyba najniższa, jedna z najniższych w Europie.
I tego rodzaju kłamstwa kolportowane są przez Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich za granicę po to, żeby wracały później do Polski jako oskarżenia.
Ale to jest to, co poruszył tutaj ksiądz, że jest to człowiek Sorosza i realizuje pewną politykę światowego lewactwa.
Ale to nawet nie, donosi na Polskę, uczestniczy w szkalowaniu dobrego imienia Polski.
W tym zawiera, proszę Państwa.
To się rzeczywiście wtapia w całą ideologię George'a Sorosza, która jest bardzo konsekwentnie u nas realizowana. Wcześniej Bodnar realizował to samo jako wiceszef Fundacji Helsińskiej.
Ja i zresztą tylko powiem, że proszę. Ta polityka Sorosza jest jednym wielkim donosem na Polskę. No przecież dlaczego w całej teraz tak zwanej prasie światowej mamy taką złą opinię? No,
tylko Soros jest bytem zewnętrznym, a Adam Bodnar...
Jest bytem zewnętrznym, ale ma trochę swoich ludzi.
Czyli Adam Bodnar zachowuje się jak agent antypolski.
Ja tylko dodam, że w sprawie prawdy historycznej potrzebne są intensywne działania państwa polskiego. Niedawno na przykład Frankfurter...
Przepraszam bardzo, ale właśnie tu należy pochwalić ministerstwo i ministra Glińskiego.
Chciałem powiedzieć, właśnie ministerstwo przejęło współprowadzenie muzeum w Markowej, Muzeum imienia rodziny Ulmów, i premier Gliński zapowiedział również powstanie Muzeum Polaków Ratujących Żydów. I wczoraj taka wypowiedź bardzo ważna moim zdaniem premiera Glińskiego, że dopóki Polska jest suwerenna, nikt nam nie przeszkodzi w budowaniu pamięci, prawdy historycznej, w budowie muzeów, i to jest, uważam, no, kierunek niezbędny. Tu muszą być inwestycje, bo wiele ośrodków inwestowało, żeby polską przeszłość zohydzić, więc trzeba teraz inwestować. No,
ostatnia inwestycja bardzo kosztowna. 500 000 zł kosztowało Muzeum II Wojny Światowej, w obrębie którego, żeby go nie zmienić, Adam Bodnar występował o prawo.
Ale tu jeszcze należy też wspomnieć, że ten, no, ten tweet premiera no, Donalda Tuska, teraz przewodniczącego Rady Europejskiej, deprecjonujący panią premier Szydło, to też był w takim momencie, kiedy próbowano mówić o tym, że powstanie przy Auschwitz muzeum właśnie pokazujące, jak Polacy ratowali Żydów. Więc to też jakieś takie było odwrócenie kompletne uwagi od tego, co tutaj no, ministerstwo i pan minister Gliński robi.
Temat gorący, ale w kończącym się tygodniu bardzo dużo mówiono również o sprawie Amber Gold. Prace komisji trwają, komisji śledczej sejmowej. Przesłuchano między innymi syna byłego premiera Donalda Tuska, czyli Michała Tuska.
Czyli co, tata panu powiedział, że współpraca mu się nie podoba, to jest niemądre, i pan...
Ja dokładnie nie pamiętam treści tej rozmowy, natomiast ja byłem świadomy tej atmosfery podejrzliwości, jak to określiłem, wokół Amber Gold, czyli tych różnych podejrzeń dotyczących natury działania tego biznesu. Więc jakby no, podejrzewam, że dokładnie tych samych argumentów użył mój ojciec. Tak? Znaczy, no, razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, tak? Ponieważ...
Co takiego?
Że to jest lipa.
Czy państwo spory między sobą moglibyście rozstrzygać bez naszego udziału?
Panie, po pierwsze nie udzieliłam panu głosu i proszę nie komentować tego, co my tutaj robimy, panie mecenasie, to jest kwestia pierwsza.
Proszę nie pouczać mnie odnośnie moich obowiązków. Może pani przewodnicząca biegłego powoła w tym zakresie, bo to jest właściwie wiedza dla biegłego, nie dla świadka.
Niech pan sobie daruje.
Tusk bronił się dzielnie, ale wypowiedział to zdanie, że obaj z tatą wiedzieli, że Amber Gold to lipa. To zdanie pofrunęło wówczas bardzo szybko przez media. Na pierwszych stronach gazet się następnego dnia znalazło i chyba przejdzie do takiej, jakby to powiedzieć, no, przysłowiowej już rzeczywistości, tak jak inne zdania, państwo teoretyczne na przykład. Jan Pospieszalski, jak patrzysz na pracę komisji? Czy to przesłuchanie dużo wniosło? Przed nami przesłuchanie samego Donalda Tuska. Co wiemy, co
no i
najciekawsze?
Marcina P. Tak, tak. No, zdumiewa wielka praca i merytoryczne przygotowanie pani Małgorzaty Wasserman. Tutaj naprawdę ona wykonuje nieprawdopodobną robotę. Rozpakowując całą tą historię na bardzo szczegółowe elementy, jest zawsze świetnie przygotowana. Te tysiące akt, które trzeba przeczytać, przygotować się do każdej kolejnego posiedzenia, pokazuje, jak wielki jest materiał, na którym oni muszą pracować, a jednocześnie jak precyzyjnie właśnie rozpakowuje się te wszystkie, tą całą historię, z którą mieliśmy do czynienia. Przed nami rozstrzygnięcie tego pewnie niebawem.
Historia jest fascynująca, bo na przykład pytania, Małgorzata Wasserman mówi, że to będzie ważny wątek. Kto dał czas Marcinowi P. na takie zwinięcie interesu, żeby mógł wyprowadzić pieniądze? Kilka miesięcy.
Pomijając te wcześniejsze różne domysły, że może to jest lipa, bo wszyscy ludzie widzieli, że to jest lipa, to jednak nie wszyscy oprócz tych biednych ciułaczy, którzy tam wsadzali swoje pieniądze, no to jednak od maja, od 24 maja do sierpnia, w momencie, kiedy sprawa się przewraca, to upływa kilka miesięcy, kiedy można było sprawę zatrzymać, nie zatrzymano. I potwierdza to syn premiera.
Piotr Kwieciński.
Znaczy, bardzo ewidentnie widać, że w tej sprawie jakieś silne ośrodki wpływów działały w stronę taką, żeby krótko mówiąc, to władza państwowa, tak jak się stało w końcu, wykazała się bezsilnością. Znaczy, tutaj jest za dużo zbiegów okoliczności, których można by wymieniać, no, przez kilka minut w tym momencie, żeby uważać inaczej. Oczywiście państwo polskie jest państwem słabym, jak to nazwał już pewien klasyk, teoretycznym, i tak dalej, ale jednak nie aż tak. Nawet wtedy nie było ono tak właśnie tak słabe i tak teoretyczne, żeby tego wszystkiego nie widzieć. No więc ja intuicyjnie widzę w tym pewną intencję. Intencję kogoś, jakichś ośrodków, którym z jakichś względów na tym zależało. No i warto tutaj zwrócić uwagę wreszcie na pewną informację też związaną właśnie z tym posiedzeniem. To znaczy wczoraj Gazeta Wyborcza ujawniła zapisy taśmy z podsłuchowych, jak rozumiem, z których wynikałoby, że to właśnie Marcin P. działał w tę stronę na pewnym etapie, żeby ujawnić udział Michała Tuska w...
No jak mu się waliło, to chciał odwrócić uwagę.
I no tutaj powstaje, znaczy właśnie, czy odwrócić uwagę? To nie jest odwracanie uwagi, to jest właśnie zwracanie uwagi. No przecież jest jasne, że w momencie, w którym zostanie ujawnione, że w jakiejś sprawie, mówiąc językiem służb, przechodzi syn premiera, to właśnie no tak, zwrócił uwagę na tę sprawę mediów i opinii
publicznej.
Dostanie
immunitet, liczył na to, tak?
Myślę, że może tak, ale to jest możliwa oczywiście interpretacja, ale możliwa jest też i taka idąca dalej. To znaczy, że on w ten sposób wypowiadał taki niezwerbalizowany komunikat: widzicie, jestem zdesperowany, jestem zdolny do wszystkiego, jeżeli mi nie odpuścicie, to ja powiem jeszcze coś, jeszcze jakieś inne ważne rzeczy, jeszcze bardziej kłopotliwe, kompromitujące, nie wiem, dla rządzących.
No, ciekawe materiały także dzisiaj między innymi w gazetach dotyczące tego, że również no, po stronie mediów Marcin P. miał współpracowników. To prawda, jeden z tygodników oferował i podjął pewne działania, żeby właśnie pomóc w tym kryzysowym okresie Marcinowi P. Ryszard Matowski.
Tutaj w tym materiale, który oglądaliśmy, była pokazana przede wszystkim no, pani Małgorzata Wasserman jako walcząca z mecenasem Giertychem, bo tutaj odbywał się też jakiś pojedynek właśnie pana mecenasa Giertycha z panią Wasserman, i pan mecenas Giertych, można powiedzieć tak kolokwialnie, wyszedł z tego skopany trochę. Tam jeszcze był taki jeden fragment, kiedy mecenas Giertych mówi, że do komisji, czy mogliście państwo się przy nas nie kłócić, a pani Małgorzata Wasserman mówi, to niech pan wyjdzie. No. I to takie było dosyć, mnie to się bardzo podobało. Zresztą jest tutaj pod wrażeniem pani Małgorzaty Wasserman, bo dzięki niej ta komisja może być nawet ważniejsza niż komisja Rywina. Bo komisji śledczych mieliśmy trochę, ta komisja Rywina tak naprawdę była czymś takim, po raz pierwszy zobaczyliśmy,
nie wiem, czy jakiejkolwiek komisji uda się, że tak powiem, zmienić kształt polityczny państwa, jak to no, ale się właśnie, udało, ale właśnie jak wydaje udało się, jak to, no, jaki, taki no, był skutek no, komisji tak, Rywina.
Ale przy komisji Rywina tylko skończyło się tym, że Rywin poszedł na rok do więzienia, tak naprawdę, a grupy trzymającej władzy nie poznaliśmy.
Ale to jest scena polityczna.
Nie, oczywiście, właśnie chciałem to powiedzieć, że zobaczyliśmy tę kuchnię całą.
Się drzwi do naprawy Rzeczpospolitej, patrząc z dzisiejszej perspektywy.
Oczywiście, ale potem mieliśmy masę komisji, które gdzieś tam grzęzły w tych swoich jakichś tam obradach.
No, ale z każdej coś ciekawego
mamy komisję, która może rzeczywiście jeszcze bardziej ożywić naszą wiedzę o tym całym państwie teoretycznym, ale także może i doprowadzić do naprawy tego państwa.
Ksiądz Henryk Zieliński w tym wątku.
Proszę państwa, mnie kilka rzeczy w tym wszystkim poraża. Pierwsza sprawa, tak odnosząc się do wypowiedzi pana Piotra też, ja myślę, że to nie jest tylko kwestia, że to obnaża słabość naszego państwa, to co się stało i co słyszymy w tej chwili. Ale rzeczywiście przecież pan Michał Tusk miał świadomość tego, on to mówił w tym, nawet wyraźnie w tych przesłuchaniach, że on tam miał służyć po prostu zwyczajnie jako piorunochron w tym wszystkim. Jako syn premiera, który no jednak nazwisko zapewnia pewną ochronę. I stąd także ten w pewnym momencie ten sygnał ze strony pana Marcina P., że oto powiązany jest z nami syn premiera. Oczywiście jest to sygnał. Jest to sygnał w świecie przestępczym, w świecie służb bardzo czytelny. Mamy coś więcej w tym wszystkim. Dla mnie też bólem swego rodzaju jest także postawa pana mecenasa Giertycha w tym wszystkim. Człowieka związanego kiedyś z Ligą Polskich Rodzin, częstego bywalca różnych katolickich rozgłośni. A z drugiej strony ten człowiek, zwróćmy uwagę na to, co w latach 90., pod koniec lat 90. pisała o tym człowieku Gazeta Wyborcza. Co potem pisała o nim także Gazeta Wyborcza, kiedy był ministrem oświaty. Giertych do wora, wód do jeziora i tego typu hasła padały także ze strony manifestantów zorganizowanych przez Gazetę Wyborczą, między innymi przez Gazetę Wyborczą pod ministerstwem. Co się nagle zmieniło w tym wszystkim? Ja bym radził naprawdę ludziom zaciekawionym, może to jest rzeczywiście dla dziennikarzy śledczych pewien materiał, pewna sugestia, poczytać Gazetę Wyborczą z ostatnich paru lat, może się uda wtedy zrozumieć zmianę postawy pana mecenasa Giertycha.
No, ludzie z różnych względów się zmieniają, nie zawsze na
lepsze, ale...
A czytanie Gazety Wyborczej nie polecam.
Zmieniamy.
A
ja polecam. Zmieniamy. W tym przypadku polecam.
Zmieniamy temat, proszę państwa. Polski kierowca zginął w Calais. Prowadzona przez niego ciężarówka, furgonetka najechała na taką blokadę ustawioną, oczywiście bez ostrzeżenia, przez imigrantów, którzy tam w Calais próbują dostać się na samochody i przedostać się do Wielkiej Brytanii.
Po pierwsze, spytałem ministra spraw wewnętrznych Francji, jak zamierza zapewnić bezpieczeństwo polskim kierowcom. A po drugie, zaoferowałem właśnie naszą pomoc, a więc wysłanie polskich strażników granicznych i polskich policjantów.
Co jakiś czas tutaj podchodzili migranci, szarpali mi z tyłu za klapę, w tym musiałem interweniować, mimo tego, że tutaj jest policja, na parkingu stał jeden samochód, drugi stał tutaj, policja nie interweniowała.
Każda taka sytuacja potwierdza, że to polski rząd ma rację w kwestii migrantów spoza Europy, głównie islamskich, a nie Unia Europejska i jej najwięksi członkowie.
Postawa polskiego rządu jest głupia po prostu, dlatego że polski rząd mówi w ten sposób. Nie, bo nie.
Musimy pamiętać, że jesteśmy władzą jednak, która musi brać pod uwagę opinię, odczucie, sytuację, która się musi uczyć na błędach innych.
Wynegocjowane rzeczy przez rząd pani premier Ewy Kopacz były najlepsze z możliwych.
Wypadek polskiego samochodu, kierowca nie żyje. Ja myślę, że trzeba zawsze mówić o ofiarach terroryzmu, bo jest taka tendencja, no, że one no, zdarzyły się, ale tak naprawdę to imigranci są biedni. A ofiary terroryzmu to przecież konkretni ludzie, których życie też jest wartościowe i o których życie też trzeba dbać, czy też szkoda tej ofiary. W tle dyskusja o tym, co zrobić z imigracją. Polski rząd się sprzeciwia relokacji. Premier Szydło mówi, że Polska się na ten rodzaj automatycznej relokacji po prostu nie zgodzi. Jest też nacisk na korytarze humanitarne. I zwracam się do Jana Pospieszalskiego, bo bardzo ciekawe wydanie programu Warto Rozmawiać w czwartek o imigracji, o nauczaniu Kościoła, o tym, czy chrześcijanie mogą być przeciw imigracji, czy muszą być za. I także o korytarzach humanitarnych. Ciekawej rzeczy się dowiedziałem. Rzecznik Caritas powiedział wówczas w programie, że no ci, którzy przyjadą w ramach korytarzy humanitarnych, to nie będzie tak, że oni przyjadą, wyleczą się, podreperują zdrowie i wrócą. Że oni raczej zostaną.
Ja zrozumiałem to, że wiza humanitarna jest udzielana tym, którzy przyjeżdżają tutaj po prostu, żeby podreperować zdrowie.
Ja tak rozumiałem.
Faktem jest, że w obozach są ludzie, którzy często spędzają tam wiele, dziesiąt miesięcy, kilka lat, zapadają na zdrowiu. Są bardzo ciężkie przypadki, które wymagają leczenia. Tam nie ma tych możliwości. Owszem, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że tych bardzo biednych ludzi, wymagających natychmiastowej pomocy, można przenieść do Polski, tak jak przenosi się do Włoch czy do innych krajów. I w ramach korytarzy humanitarnych zapewnia im się opiekę zdrowotną po to, żeby podreperować ich na zdrowiu, odżywić ich jakoś, nie wiem, dać im odetchnąć i w momencie, kiedy sytuacja się uspokaja, żeby oni wrócili do siebie. Sytuacja w Syrii raczej się uspokaja, choć ciągle trudno mówić o tym wygaszeniu konfliktu. Ten konflikt tli się ciągle i jest ciągle niebezpieczny. Natomiast oczywiście wyszło na to z wypowiedzi Pawła Kęski, rzecznika Caritas, że korytarze humanitarne również dopuszczają możliwość, że ta wiza humanitarna stanie się wizą pobytową.
Moim zdaniem będzie tak. Przyjeżdżają imigranci. Ja nie mówię, że to jest rozwiązanie nieakceptowalne, tylko mówię, że trzeba rozmawiać uczciwie. Przyjeżdżają te osoby wyleczyć się i później mamy prawdopodobnie protesty lewicy. Nie wypuszczajcie, niech nie wracają do
bardzo
piekła.
Bardzo ważna rzecz jeszcze, która w tej wypowiedzi była, że sprawa nie dotyczy młodych silnych mężczyzn, że korytarze humanitarne nie obejmują tych młodych ludzi, którzy na przykład byli sprawcami wypadków w Calais. I teraz tak, owszem, no, zginął polski kierowca i w momencie, kiedy ja słyszę prezydenta Francji, który poucza Polskę o wartościach europejskich, to jednak przypomnijmy, we Francji nie został zniesiony stan wyjątkowy. We Francji obowiązuje stan wyjątkowy. I ten stan wyjątkowy przez francuskie państwo jest realizowany tak, że na autostradzie można ustawić barykadę i można doprowadzić do śmierci polskiego kierowcy.
A takich wypadków...
To ja bym nie pouczał w takim razie, mając takie państwo i tak realizując stan wyjątkowy w państwie, no to jego pouczanie o jakichś wartościach europejskich, no,
zarzucił zdradę przywódcom wschodnioeuropejskim.
Nie, to jest skandal.
Tu ważne doprecyzowanie, że nie mówił o przywódcach Polski i Węgier. Nazwy państw nie padły, to tylko w jednej z gazet.
Tchórzem, nawet nie stać go
zmanipulowano tutaj tytuł. Piotr Chyciński.
Prezydent Macron realizuje swój pewien plan polityczny i w tym planie te wszystkie sprawy związane z przestrzeganiem, z kwestią tam wolności w Europie Środkowej, z przestrzeganiem demokracji przez nasz rząd i tak dalej, one są instrumentalne całkowicie. Znaczy, we Francji jest bardzo silna fala sprzeciwu i obawy wobec tego, co jest określane tam mianem polskiego dumpingu socjalnego. Podnoszą się bardzo silne głosy wobec relokacji przedsiębiorstw z Francji na przykład do Polski. No, rządzący Francją nie mogą pozostać bierni wobec tego. I teraz powstaje takie pytanie. W jaki sposób można poradzić sobie z tymi zjawiskami, zlikwidować je? No kiedy to jest jednak ta wspólna przestrzeń europejska, wspólna Unia, to są też te wartości, jakoś trudno. No i w tym momencie ta sprawa tego rzekomego łamania przez Polskę, ale również Węgry, w ogóle te kraje wschodnie, kraje Europy tej rozszerzonej, rzekomego łamania wartości europejskiej jest po prostu wymarzonym pretekstem. Potrzebna jest ideologia, która mogłaby uzasadnić rozbicie i likwidację pewnych traktatowych rozwiązań korzystnych
czyli
dla naszych
wywracamy
krajów.
Wywracamy dokładnie stolik tak. Z powodów ekonomicznych, a mówimy, że to z
dokładnie
powodów
tak.
Ideowych.
Dokładnie no. Tak.
Ryszard Makowski, o imigracji, o śmierci Polaka w Calais, o sprzeciwie polskiego rządu mówi.
No, śmierci to tak trudny temat, że tutaj, no, tutaj nie ma nic mądrego do powiedzenia. Można tylko się pomodlić za duszę tego człowieka. Natomiast no, była wczoraj też jeszcze w TVP Info relacja żony kierowcy, która jechała z nim właśnie też tą trasą. I to, co ona tam opisywała, to było coś rzeczywiście niebywałego, że rzucało się na nich kilkudziesięciu mężczyzn, żeby wskoczyć na samochód. Wskakiwali, ktoś tam wskoczył na maskę i też nie wiadomo było, co zrobić, żeby mu jednak nie zrobić krzywdy. Potem była zapalona kłoda gdzieś tam, przez którą musieli przejechać, więc to było dramatyczne. Natomiast generalnie, a propos tych spraw o uchodźcach, to chciałem powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem premier Szydło, bo pani premier Szydło tutaj urasta naprawdę na jednego z najważniejszego polityka w Europie, bo to ona jednak pokazuje zdecydowanie i pokazuje to, że jak my te sprawy powinniśmy załatwiać, bo my jako Polacy nie jesteśmy narodem jakimś tam homofobów, nacjonalistów i tak dalej. To są bzdury. Od lat, przecież nawet od czasów Arian mieliśmy to, że przyjmowaliśmy tutaj każdego, kto przyjechał, tym bardziej, że teraz jak wystarczy się rozejrzeć po bazarach, ilu tam jest Wietnamczyków, Chińczyków, ilu mamy,
panie Ryszardzie,
ile mamy tych kebabów i wmawianie nam, że my jesteśmy nacjonalistami tylko dlatego, że nie chcemy ulec jakiejś takiej w sumie presji zupełnie nawet już takiej wpadającej w lekką schizę. No to jest bzdura. No.
Przywołam jeszcze, proszę Państwa, ważna wypowiedź. Dariusz Kowalczyk, to jest ksiądz jezuita, piszący w tygodniku Idziemy.
Dziekan Wydziału Teologicznego.
Najnowsze wydanie i jest, proszę Państwa, cytat. Z ewangelicznej cnoty gościnności zrobiono bałwochwalstwo w służbie ideologii. Ja myślę, że to są ważne słowa.
Zrobiono z tego rzeczywiście bałwochwalstwo, dlatego że sprawa imigrantów, zarówno w Europie, jak i w Polsce także w tej chwili, niestety także w Polsce, służy po prostu za narzędzie walki politycznej, za narzędzie pewnej przemiany kulturowej rewolucji cywilizacyjnej w świecie. To także, znowu ja tutaj mogę wyglądać już dziwacznie, ciągle widząc w tym wszystkim palce George'a Sorosa, ale niestety te palce są tutaj naprawdę bardzo widoczne, bo również chodzi o rozmycie tożsamości europejskiej. A kończąc, tylko jeszcze jedno, rzeczywiście współczuję rodzinie Polaka, który tam zginął i zastanówmy się, co to by było, gdyby Francuz zginął w Polsce nie przypadkiem napadnięty w ciemnej uliczce czy w bramie, tylko w miejscu, gdzie te blokady są ustawiane każdej nocy, w tym samym miejscu, na autostradzie. I
bardzo ważna
jeszcze jedna uwaga, przepraszam.
Jedno zdanie.
Zginął Polak i rzeczywiście to jest sprawa bardzo przykra i współczujemy, ale w tym samym tygodniu 123 Erytrejczyków, Somalijczyków czy mieszkańców Afryki topi się na Morzu Libijskim. O tym też nie zapominajmy. To, że ci ludzie zostali wkręceni w ten mechanizm przyjazdów tutaj, że nie można ich zatrzymać, to jest też...
Ryszard Makowski, ksiądz Henryk Zieliński, Jan Pospieszalski, Piotr Kwieciński. Pozdrowienia dla stacji lokalnych, radiowych, katolickich, które nas transmitują bądź retransmitują. Ja dziękuję Państwu, zapraszamy za tydzień. Z pewnością będziemy mówili m.in. o nadchodzącej wizycie Donalda Trumpa. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.